Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili: tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy spożywał wieczerzę. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo sprzedać i rozdać ubogim ten olejek. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, Jezus stwierdza, że przybliża się moment, w którym Syn Człowieczy, czyli On sam, będzie wydany na ukrzyżowanie. A jest to moment święta paschalnego. Święto Paschy rozpoczynało się wśród Izraelitów 15 dnia miesiąca Nizan. Pascha była upamiętnieniem cudownego uwolnienia Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Biblijna tradycja zasadza się na Księdze Wyjścia. Etymologicznie nazwa święta, Pascha, pochodzi od czasownika pasach, oznaczającego przechodzić ponad, przeskakiwać. Etymologia ta wyjaśniana jest przynajmniej na dwa sposoby. Jedni przez Paschę rozumieją przejście anioła śmierci przez Egipt. Anioł ten zabił wszystkich pierworodnych wśród Egipcjan, i dzieci, i zwierzęta. Ta właśnie plaga przekonała Faraona, że powinien wypuścić Izraelitów z niewoli. Inni, mówiąc o przejściu Pasche, mają na myśli cudowną interwencję Boga podczas przechodzenia Izraelitów przez Morze Czerwone. Prawo zakazywało Izraelitom świętowania Paschy poza Jerozolimą. Nic więc dziwnego, że Jezus zmierza ze swoimi uczniami do świętego miasta, aby tam odbyć rytuały kultyczne. Zasadniczo przebieg uroczystości paschalnych opierał się na zapisie Księgi Wyjścia. Ofiarowano baranka paschalnego, skrapiano jego krwią odrzwia domów, używając hizopu, spożywano mięso baranka, często w postawie stojącej, z kijem podróżnym w ręku. Miało to symbolizować gotowość do drogi. Baranka na ofiarę wybierał zazwyczaj ojciec rodziny. Zwierzę musiało być bez skazy. Na terenie świątyni, u wejścia do dziedzińca kapłańskiego, ofiarnicy odbierali wybrane baranki i na dźwięk trąb zabijali je zgodnie z rytuałem. Zebraną krew wylewano nad ołtarzem, skąd specjalnie przygotowanym do tych celów systemem kanałów odprowadzano krew do potoku Cedron, do Doliny Gehenny. Natomiast tłuszcz i wnętrzności spalano. Za części nadające się do spożycia zabierano do domów na wieczerzę paschalną. Właśnie w tym czasie, gdy trwają przygotowania do świąt paschalnych, zbierają się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana. Tym kapłanem był wtedy Kajfasz. To tam zebrani odbywają naradę, w jaki sposób zgładzić Jezusa. Nie chcieli tego uczynić podczas trwania uroczystości, aby nie powstało wzburzenie wśród ludu. Decyzja pojmania Jezusa podjęta zostaje w sposób oficjalny. Czynią to arcykapłani i starsi ludu, a więc duchowi przywódcy narodu wybranego. Jezus ma zostać ujęty podstępnie. Obawa wzburzenia ze strony ludu świadczyć może o tym, że cały lud był po stronie Jezusa. A właśnie to było bardzo niewygodne dla religijnych władz Izraela. Jezus swoim zwyczajem udaje się do Betanii. Betania to niewielka miejscowość leżąca w pobliżu Jerozolimy, której nazwę tłumaczy się jako dom biednych. Była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Jezusem rodzina, czyli rodzeństwo Maria, Marta i Łazarz. Ewangeliści wspominają, że gdy Jezus pielgrzymował do Jerozolimy na uroczystości, zatrzymywał się właśnie w ich domu. Tam także miała miejsce scena opisana przez Łukasza, kiedy to Marta krzątała się około rozmaitych posług, a Maria przysłuchiwała się Jezusowi. Jezus miał odpowiedzieć zakrzątanej siostrze: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, dosłownie dobrą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Wróćmy jednak do naszej refleksji nad przeczytanym fragmentem Ewangelii. Otóż pierwsza część wypowiedzi Jezusa zmierza w kierunku, iż czyn kobiety, namaszczenie w Betanii, jest równie dobry jak jałmużna. Przecież właśnie jałmużny domagają się jego rozmówcy. Mówią o tym apostołowie. Czy nie lepiej było sprzedać tego olejku i rozdać ubogim? Chodzi właśnie o jałmużnę. Natomiast drugi etap Jezusowej wypowiedzi zawiera informację: ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Ta sama logika znalazła później swoje odzwierciedlenie w nauczaniu niektórych rabinów. Według nich jałmużna jest czynem mniej chwalebnym niż namaszczenie, gdyż może być udzielona jedynie żyjącym. Natomiast namaszczenie rozciąga się także na zmarłych. I właśnie to Jezus oznajmia w kulminacyjnym punkcie swojej wypowiedzi. Uczyniła to na mój pogrzeb. Scena namaszczenia w Betanii odgrywa bardzo konkretną i jasną rolę w teologii Mateusza, ewangelisty. Otóż czyn kobiety zostaje rozpoznany jako dobry i właśnie dlatego staje się modelem postępowania dla adresatów dzieła Mateusza, a w konsekwencji dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Model ten ma swoje zastosowanie w czasie nieobecności Jezusa. Ten stwierdza: mnie nie zawsze macie u siebie. Należy więc stosować go w czasie oczekiwania na jego powtórne przyjście w paruzji. Tak więc pomiędzy zmartwychwstaniem a paruzją, kiedy Jezusa fizycznie w ludzkim ciele nie ma tutaj na ziemi, to czas czynienia dobra, to czas Kościoła, który powinien powtarzać gest dokonany przez kobietę w Betanii. Jezus zaznacza, że jak długo będzie głoszona dobra nowina na całej ziemi, tak również opowiadać będą o tym wydarzeniu. Jest to gest prawdziwej miłości okazanej Jezusowi w dramatycznej chwili Jego życia. Być może to właśnie wydarzenie, marnotrawstwo, jak twierdzili niektórzy ze świadków olejku nardowego, stało się bezpośrednim bodźcem, który skłonił Judasza do tego, by wydać Chrystusa arcykapłanom. Judasz rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Arcykapłani wyznaczają mu 30 srebrników. W ten sposób spełniają proroctwa Starego Testamentu. Judasz rozpoczyna poszukiwanie możliwości zdrady Jezusa. Tą właśnie refleksją, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze rozważenie. Budzi się dzień, przed nami kolejna niedziela, a w dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. Właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.